Czytanie z księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy dzbany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegu rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.
Bogowie będą dzięki.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich świętych. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy mieli żyć według ciała. Bo jeżeli będziemy żyli według ciała, czeka nas śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.
Bogowie będą dzięki.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kiedyś na spotkaniu modlitewnym poniedziałkowym obserwowałem z ołtarza. Nie wiem, może ktoś z was pamięta. Nie pamiętam imienia tego chłopca, ale był taki chłopiec. On później przyszedł też na spotkanie. I ten chłopiec bardzo zachwycił się drzwiami wahadłowymi. Z tyłu mamy takie drzwi wahadłowe, już w większości kościołów. No wiadomo, drzwi wahadłowe to jakaś nowość, mało kto w domu ma. Więc gdzieś widocznie nie miał. I zachwycony tymi drzwiami zaczął tak właśnie przyglądać się ich pracy. Najpierw sprawdzał, czy w jedną stronę i w drugą się tak samo. To był pierwszy krok, widziałem. Ja słuchałem oczywiście pomyli. Później, jak już zobaczył, że tak samo się wychylają, później sprawdzał, jaką siłą czy trzeba pchnąć, czy szybciej będzie i tak dalej. Otwierał oczywiście wszystkim spóźnialskim. I na końcu już tak sobie całkiem nie otworzył i przyglądał się, jak ten zawias jest zbudowany. I pomyślałem sobie, że to był bardzo, bardzo taki wyraźny obraz dziecka. Dziecka, które ma w sobie taką otwartość na świat, bo on pewnie nie widział właśnie nigdy tego zawiasu i był w pełni otwarty, po prostu z taką radością odkrywania świata bawił się tymi drzwiami. To było widać zresztą, tą radość. Dla dziecka świat stanowi pewną zagadkę i właśnie tak jak mówię, i radością jest odkrywać tę zagadkę. Wiemy, że małe dziecko wszystko musi wziąć do ust, prawda? Bo też musi sprawdzić, co jak smakuje. Nie zawsze się to nadaje. Ale ta dynamika w dziecku jest bardzo obecna. Ta otwartość, chłonność, szukanie nowych doświadczeń, badanie nowych doświadczeń. Dziecko po prostu nie ma takiego stanu wiedzy jak my, dorośli. My wszystkiego nie wiemy, a ono już prawie w ogóle w porównaniu do nas, więc podchodzi do świata ufnie i naiwnie, tak można powiedzieć. Naiwnie oczywiście w takim pozytywnym jakimś sensie. I też automatycznie wszystkie wskazówki, które my dorośli dajemy naszym dzieciom, czy nie tylko naszym dzieciom, często są brane przez nie jako właśnie, no tak jest, no jak tak mówi, to tak jest, na pewno. Nie? No bo skąd ja tu mam wiedzieć o tym? Więc z automatu, jakby żeby tak powiedzieć, dasz dorosłe dziecko dużym poziomem zaufania, zwłaszcza rodziców. Myślę, że do tego nie mamy jakiejś wątpliwości. I ta obserwacja, myślę, jest bardzo istotna dla nas, bo warto się zastanowić, skąd ta otwartość jest. Ona się pojawia już na początku dziecka. Wiemy, że niemowlę potrzebuje wiele troski, wiele opieki. Jest ono bezbronne, niezaradne, totalnie niezaradne, w czym kiedyś gdzieś słyszałem, że właśnie trochę to dziwne w świecie zwierząt. Ten człowiek jest pod tym względem trochę jakby zacofany. Że krowie trzeba 3-4 dni i już chodzi, a nam trochę dłużej. I tak dalej. Te porównania słyszałem, no, czyli nie są one trafione do końca. Nie chciałbym być porównany z krową, ale rzeczywiście jakbyśmy chcieli się porównać, to mamy trochę tutaj słabiej, startujemy. Tej troski, opieki 100% dziecko potrzebuje. No bez dwóch zdań. Samo nie jest sobie nic w stanie zapewnić i ta otwartość stąd jest mu koniecznie potrzebna do tego, żeby żyć. Otwartość jest bardzo koniecznie potrzebna do tego, żeby funkcjonować. I dlatego jest u nas absolutna, tak można ją nazwać. I nie dotyczy tylko informacji o świecie zewnętrznym, ale także o nim samym. I to jest bardzo ważna rzecz. Myślę i do tego jakoś zmierzam, że nie tylko właśnie informacje o świecie traktuje dziecko z dużą dozą ufności, ale też o nim samym, bo tych informacji w głowie też nie ma zbyt wiele. Trochę o tym też mówiłem wczoraj, a dzisiaj to troszkę chciałbym może rozbudować. I w tej relacji coś, co warto sobie uświadomić, to rodzic staje zawsze jako pełen autorytet. Pełen autorytet. To znaczy niepodważalna figura. Znaczy, jeżeli cośkolwiek się dzieje źle, to dziecko nigdy nie powie, że rodzic się pomylił. Że rodzic zrobił źle. Znaczy w pewnym wieku już tak, ale w tym początkowym. Nie? Mam nadzieję, że mamy już tak, że możemy to zrobić. Ale do pewnego wieku dziecko nigdy nie zakwestionuje rodzica. Nigdy. Zakwestionuje siebie. Pomyśli, no tak, ja coś tu nie bardzo rozumiałem pewnie, albo coś nie bardzo. Po prostu dziecko nie ma tak rozbudowanego myślenia, które byłoby w stanie krytycznie spojrzeć na rzeczywistość. Krytycznie spojrzeć, ocenić rodziców. To się oczywiście później gdzieś dzieje. W momencie dojrzewania wiemy, że wzbudzają się kłótnie i bardzo dobrze. Wtedy dziecko pokazuje, że zaczyna trochę oceniać już. Już trochę wie o świecie swojego i nie wszystko już się okazuje takie w pełni prawdziwe i dobre, że rodzice już przestają mieć ten pełen absolutny wymiar, no ale przez długi czas jest tak. I dziecko wierzy, że na 100%, jeśli rodzic powiedział, że coś takie jest, to takie jest. I to jest niepodważalna rzecz. Gesty, słowa, informacje, dobra, wszystko dla dziecka wynika z takiej domniemanej, nieświadomej dobroci rodziców. Wszystko. Także przyjmuje to bezkrytycznie i jest właśnie w tym sensie też otwarte na to, co też mówi się o nim. Druga rzecz, którą chciałbym jeszcze przytoczyć, to jest kwestia związana z bardzo ważną funkcją ojca, jaką jest tak zwane nadawanie tożsamości małemu człowiekowi. Skąd ono się bierze? No, matka ma miłość matki jest dość specyficzna. Bierze się ona stąd, że rzeczywiście dziecko przez 9 miesięcy jest jej częścią. Stąd ta bezwarunkowość tej miłości, po prostu przelewająca się po prostu z tej, jakby wlewać do szklanki, się tak rozlewa ta woda. Tak samo wygląda bliskość matki, ciepło, obdarowywanie. To jest coś normalnego, do czego nawet zobowiązują matkę hormony. Natomiast ojciec jest człowiekiem, który patrzy na to wszystko z boku. I jest bardzo ważna ta jego właśnie figura. Dlaczego? Dlatego, że pozwala tą bliskość troszeczkę w pewnym momencie już troszeczkę ją odłamywać. Żeby ten człowieczek młody się nagle dowiedział, że on jednak nie jest matka. Że on jest co inne. Po prostu mówiąc takim prostym językiem, że ma swoje ja, że jest kimś odrębnym. I to jest cecha ojca. To fundamentalne nadawanie tożsamości. Matce jest to trudniej zrobić. Ojciec jest do tego predysponowany pod wieloma względami i mówi się nawet, gdzieś kiedyś słyszałem, że ojciec do wiele części mówi, no to się mniej świadomie, imię dziecka, przez co powtarza tą jego odrębność, kiedy matka mówi, kochanie, nie wiem jak jeszcze mówi mało, słoneczko, właśnie, no ja już nie pamiętam, ale na pewno to jest coś takiego, nie, że ojciec ma tą funkcję. I teraz spróbujmy te dwie informacje połączyć. I co z tego nam wyjdzie? Mamy bezkrytycznie otwarte dziecko na informacje i mamy ojca, który kształtuje specyficzną tożsamość, czyli innymi słowy, to, za kogo dziecko się będzie uważać, to, jaką wartość sobie będzie widzieć i jakie z tego popłyną wnioski. I tak nawiasem mówiąc, dla wszystkich mężczyzn tutaj siedzących, już chyba czujemy to, że odpowiedzialność się robi coraz większa. Po każdych słowach. I tutaj trzeba powiedzieć, że każdy negatywny komunikat, tak werbalny, jak i niewerbalny, dziecko przyjmie jako wynikający z własnej niedoskonałości. Nie wynikający z niedoskonałości ojca, jak wcześniej powiedziałem, tylko z własnej niedoskonałości. Stworzy sobie na tej podstawie taki rodzaj trochę przekonania. Usłyszał negatywny komunikat, zobaczyła go, doświadczyła, bo to nie zawsze musi być właśnie werbalnie. I stworzy się w naszej głowie takie coś po prostu, że jakoś to wpływa na postrzeganie nas samych. Ja czytałem, jak przygotowałem się do tejże kolekcji, że w średniej rodzinie ilość komunikatów negatywnych jest 10-krotnie przewyższa ilość komunikatów pozytywnych. Ciekawe, to była książka ze Stanów Zjednoczonych, nie z Polski, jakby się mogło wydawać. To tak nawiasem mówiąc. Natomiast, żeby to zrozumieć lepiej, to wołam przykładami się chciałbym, zgodnymi z parytetami oczywiście podeprzeć. Najpierw będzie dziewczynka, będzie chłopak. Dziewczynka, która uczy się grać na skrzypcach i jak wiemy albo nie wiemy, na koniec każdej klasy chyba jest tak zwany popis, tak? Że przychodzą rodzice i dzieci grają, żeby pokazać, czego się nauczyły. No i na przykład dziewczynka zaprasza swojego ojca i ten ojciec nie przychodzi. Dziewczynka patrzy, tacyk skrzypiec jest, ten ojciec nie ma tego ojca, przegląda całą salę, nie ma. No i uczy się szybko, może się nauczyć po tym doświadczeniu, może nie stawiałbym takiej konieczności, ale może się nauczyć, z dużym prawdopodobieństwem tak się stanie, że przyjmie do siebie, że w takim razie ona nie jest warta zainteresowania. Nie, że ojciec nie znalazł na niej czasu, to jej nie przejdzie przez myśl. Pomyśli sobie, no tak, nie jestem warta zainteresowania, nie jestem warta tego, aby poświęcać mi czas. I to pozostanie w jej tożsamości. I będzie pracować. Chłopiec na przykład, który bardzo ucieszył się, że będzie malował płot z ojcem. No ale w pierwszy dzień tato przyniósł farbę, otworzył farbę, chłopiec w tej radości wlazł tę farbę i rozlał. No i koniec, po malowaniu. Tak się skończyło malowanie w pierwszy dzień. Ojciec musiał znowu jechać i mówi do syna, że ty już zostaw, to już nie pomagaj mi lepiej, bo znowu litry farby pójdą na ten płot. No i z takiego doświadczenia, jeśli rzeczywiście taka będzie narracja, no to ten chłopiec może sobie pomyśleć, no tak, no rzeczywiście, jestem niezdarą, nie nadaje się do współpracy. I to też może pozostać w nim jako takie pewne przekonanie o własnym sobie. Nie było tego komunikatu pełnego, nie było tego jakiegoś wyprowadzenia z tej sytuacji stresowej, rozlanej farby, mówiąc tak już psychologicznym językiem, ale ważne jest to dla nas, że to zostaje. To zostaje w naszych sercach, ten komunikat. Bo, tak jak mówię, to nie ojciec nie potrafił mi wytłumaczyć, że jak się farba rozlała, to się nic nie stało. Dziecko tak nie pomyśli. Dzisiaj dorosły, tak, my tak pomyślimy. No, ale no co się tam, tego, no rozlał to rozlał, nie? Nie taka droga ta farba znowu. Ale dziecko tak nie pomyśli. Dziecko weźmie to do siebie. I po co ten wywód psychologiczny taki długi, kochani? No, dlatego, że wydaje mi się, że to jest jeden z kluczy służących zrozumieniu pewnych naszych relacji, które mamy z naszymi rodzicami i zwłaszcza właśnie z ojcem, w tej kontekście nabierania pewnych cech do siebie i o sobie. Bo wiemy, że z czasem ta naiwność nasza dziecka oczywiście się kończy i otwartość. Uczymy się bardzo szybko, że w pewnym momencie już że to nam nie popłaca, że można nas za łatwo wyprowadzić w pole i właśnie tak jak powiedziałem, w okresie dojrzewania następuje ten moment, że ten autorytet troszeczkę zaczynamy już się dystansować od tego autorytetu. ale nie dystansujemy się od tych przekonań. Te przekonania, które mieliśmy, zostają. Jesteśmy w stanie podważyć już rodziców, jesteśmy w stanie powiedzieć, że oni się mylą, ale przekonania pozostają. I myślę, że jesteśmy w stanie, uczymy się też tego, że nasi rodzice, nasz ojciec mogą nas ranić i nas jakoś tam ranią, co jest normalną częścią relacji każdej, bo im bliższa relacja, tym większe zranienia. Więc uczymy się na podstawie tych przekonań, które się właśnie nie wymazują, nabywamy pewnych zachowań, które nam pomagają tak naprawdę jakoś to przechodzić nad tymi zranieniami i tracimy tą ufność właśnie z tą naiwnością w ten sposób. No i to tak jest, że rzeczywiście to też nie pozostaje bez skutku na naszą relację z Panem Bogiem, bo popatrzcie. Wróćmy się do tego obrazu. To jest bardzo ciekawe, że pierwotnie dziecko miało ten obraz takiego idealnego ojca, tak? Ojca, który nie mógł mi nic zrobić, bo on jest przecież dobry, idealny. Wszystko, każde jego słowo było na pewno dobre i każdy jego czyn był dla mnie. To był pierwszy... Tak dziecko było jakoś nastawione na rodzica. I wiecie co? Jak ja sobie o tym pomyślałem w pewnym momencie, a w ogrodzie chodziłem w tym momencie, myślałem sobie, no przecież to taki obraz, jaki właśnie dziecko ma wtedy, to jest obraz naszego Pana Boga. My jesteśmy naturalnie przystosowani do takiego prawdziwego obrazu Boga. Inna rzecz, że uczymy się w życiu, na przykładzie naszego ojcostwa, doświadczeń ojcostwa tego, które mamy ziemskiego, że nie do końca wszystko tak jest. I zaczynamy to trochę burzyć tymi przekonaniami. Ale pierwotnie byliśmy nastawieni na takie ojcostwo. Ojcostwo właśnie w pełni absolutnie dobre. Dlatego właśnie jak te nasze doświadczenia, które są te nasze przekonania, o których mówiłem, nasze zachowania, które się na podstawie tych przekonań wytworzyły, uczą nas jakoś podchodzić na przykład do ojcostwa z jakimś dystansem i rezerwą ze względu na tą obronę przed zranieniem. Im bardziej na przykład stanowczy był nasz ojciec, tym bardziej taki obraz ojcostwa, tak jak wczoraj mówiłem, nam pozostanie w głowie i będziemy z rezerwą podchodzić do Boga. To zostanie, to się przełoży. Analogiczne przykłady można szukać, ale najważniejsze jest to, że tą ufność i naiwność tracimy w stosunku także do Boga i musimy do niej wracać. I to naprawdę mnie bardzo ujęło, bo wiecie, ja nagle pomyślałem sobie, że ta Ewangelia, co jest właśnie, kiedy nie stańcie się jak dzieci, ja ją na nowo zrozumiałem. Bo wcześniej mi się tak wydawało, że tak nie stańcie się jak dzieci, to dziecko ma takie cechy, to rozumie, to trzeba do tego dojść, tak. Ale zrozumiałem, że to nie tyle o to chodzi. Chodzi o ten powrót do tego serca dziecka, które jest tak mocno otwarte, tak mocno chłonne na każdą informację. Bo przekonany o tym, jak mówię, że ze strony dorosłego, ze strony figury ojca nie może nic złego do niego przyjść. Jeśli coś jest złego, to on, ale nie ojciec. To jest taka cała postawa życiowa. I jeszcze większa radość, słuchajcie, kiedy otworzyłem lekcjonarz na dzisiaj i patrzę, jest: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. No to weźmy tych prostaczków, co to znaczy. Po grecku dokładnie, słuchajcie, znaczy to są ci, którzy są jak małe dzieci. Myślę sobie, tego bym już nie wymyślił. Tak bym tej liturgii nie ustawił, nie? To już naprawdę, tak bardzo się ucieszyłem wtedy, że tak wszystko ładnie się łączy właśnie o tym. Bo przecież to jest ta sama idea. To jest dokładnie ta sama idea. Jaki wniosek z tego, jakiś pierwszy, że objawienie się prawdziwego Boga jest bliższe tym, którzy zachowali to dziecięce spojrzenie, tą dziecięcą ufność, tą dziecięcą naiwność. Że to spojrzenie pełne ufności w całkowitą, absolutną dobroć Boga, to spojrzenie pozwala nam na Niego popatrzeć prawdziwie i pozwala nam prawdziwie się do Niego zwracać, prawdziwie się o Nim modlić. To spojrzenie dziecka. Mądrzy i roztropni, jak mówi Silvano Fausti, to ci, którzy jakoś postrzegają Pana Boga swoim własnym rozumem i umiejętnościami. A Bóg, jak on mówi, nie jest łupem naszej inteligencji, ale początkiem i końcem naszej miłości. To właśnie nie jakby to wyraża bardzo, wydaje mi się, bardzo, bardzo tak istotowo tę Ewangelię. To nie chodzi tutaj o to, co wytworzyliśmy rozumem, to, o czym wiemy, tylko to, co czujemy w sercach. Innymi słowy, jakby nie chodzi o te przekonania, które nabraliśmy w naszym ojcostwie, tylko tą miłość, na którą możemy odpowiedzieć dzisiaj. Tą miłość Pana Boga, która przemienia nas z powrotem do tego dziecka, które rzeczywiście jest tak bardzo absolutnie otwarte. I następne odkrycie, otworzyłem świętego Franciszka. I przypomniałem sobie na początku, że jest taki tekst, jeden z niewielu tekstów, bo generalnie niedużo zostawił Franciszek swoich autografów, ale jest jeden autograf nazwany Uwielbieniem Boga Najwyższego. Kto długo chodzi do nas do kościoła, to na pewno z razu słyszał, co najmniej bracia to śpiewali. Ale tam Franciszek wymienia atrybuty Boga, tak po prostu jak jakiejś maszyny po prostu leci, nie? I jest tam taki tekst, że Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro. W całej modlitwie to jest jedyny rzeczownik Franciszka, który pojawia się 3 razy. Pojawia się dodatkowo zaraz po tym, jak wymienia takie bardzo teologiczne przymioty Boga, jak tutaj niżej mam napisane i nie pogubiłem, wszechmoc, potęga, wielkość czy cudowność. Myślę, że to, co się działo w życiu Franciszka, jeszcze to będziemy trochę zgłębiać, ale to właśnie był ten powrót do takiej dziecięcej ufności. Do tego, że w tym uwielbieniu Boga Najwyższego są same te pozytywne cechy. On tak widział Boga. Właśnie jako to, jak dziecko. Mógł wymieniać, że to wszystko Ty, Panie. Te wszystkie dobre czyny, które się stają w moim życiu, to są z Twojej łaski. On właśnie stał się jak dziecko w tej relacji do Pana Boga. I to jest jeszcze potwierdzone w innym tekście jego, który nazywa się komentarzem do modlitwy Ojcze Nasz, kiedy do pierwszej prośby mówi: Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra. Słuchajcie, czy te słowa z uwielbienia Boga Najwyższego i czy te słowa z komentarza do Ojcze Nasz, to właśnie nie jest ta idea dziecka, które w pełni jest otwarte na swoich rodziców, bo wie, bo jest przekonany, że od nich płynie wszelkie dobro, najwyższe dobro, całe dobro. Myślę, że jeśli chcemy zgłębiać naszą relację z Bogiem Ojcem, jak chcemy modlić się naprawdę duchem, tą modlitwą Ojcze Nasz, powinniśmy w jakiś sposób próbować wracać do tej postawy dziecka, do tej naiwności, do tego oczekiwania na to dobro, do tej wiary w to, że nasz Ojciec w niebie jest rzeczywiście absolutnym dobrem. Tak jak dla dzieci małych, tym absolutnym dobrem jest tato i mama i nie są w stanie ich zakwestionować, tak my powinniśmy wracać do tego obrazu Boga, którego nie jesteśmy w stanie zakwestionować żadnym naszym, nawet najtrudniejszym doświadczeniem. Potrzebujemy takiego spojrzenia. Nie do końca potrzebujemy może dzisiaj już naszych ojców, jesteśmy dorośli, ale potrzebujemy Ojca Niebieskiego cały czas i potrzebujemy właśnie takiego spojrzenia. Takie spojrzenie ostatecznie znaczy tyle, że jesteśmy w stanie przeżywać to, że zależymy od Boga w każdym stopniu, jak małe dziecko, że możemy być i na tym nie stracimy, prawdziwie naiwni, prawdziwie ufni. Możemy wszystkiego nie rozumieć w naszym życiu, a i tak wiedzieć o tym, że Pan Bóg wspiera nas i nas prowadzi.
Poruszamy Słowem Bożym. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał jebienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Z ufnością dzieci przedstawmy naszemu Ojcu wspólne prośby w modlitwie spontanicznej. Módlmy się za cały Kościół, aby skutecznie prowadził nas do Ojca. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o
dzieci w Boże.
Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i za wszystkich biskupów, kardynałów i za wszystkich kapłanów. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkie dzieci, te, które się jeszcze nie narodziły, aby pozwolono im ujrzeć światło dzienne i te już narodzone, aby nie niszczono ich niewinności, czystości ich serc, aby nie demoralizowano ich. Ciebie prosimy.
Módlmy się za wszystkich małżonków, a zwłaszcza za moją rodzinę, za Justynę i Marcina, którzy w sierpniu biorą ślub, aby dobry ojciec, Bóg Ojciec ich prowadził w wierności małżeńskiej, by nigdy nie doszło do rozpadu ich małżeństwa. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Módlmy się za wszystkie rodziny. Módlmy się za nasze rodziny, jakakolwiek byłaby historia naszej rodziny. Módlmy się, aby te rodziny były miejscem kształtowania właściwego obrazu Boga Ojca, Jego miłości i tego przekonania, że dziecko jest kochane bezwarunkowo i bezgranicznie. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Dobry Boże, przyjmij wszystkie te prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.